12 rozdział Ewangelii Łukasza i przeczytamy od początku do wersetu 40, ale partiami będziemy czytać ten fragment. Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, także jedni do drugich deptali, po drugich deptali, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Dlatego to, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, a to, co szeptaliście do ucha w pokojach, będzie rozgłaszane na dachach. Tutaj w tym fragmencie jest taka sytuacja, że Pan Jezus ma dookoła siebie mnóstwo ludzi i większość to są ludzie, którzy przychodzą słuchać, ale nie są jeszcze Jego uczniami, ale są również zgromadzeni Jego uczniowie i Pan Jezus mówi do uczniów przy tych wszystkich ludziach. Czyli nie zwraca się do tych tłumów, tylko mówi do uczniów. Najpierw. Czyli zaczął najpierw mówić do swoich uczniów. Strzeżcie się obłudy. I w dodatku kontekst, w jakim to mówi, pokazuje, że obłuda to jest coś o wiele bardziej delikatnego i o wiele bardziej czasem łatwego do zrobienia, niż nam się na ogół wydaje. I ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, to każdy ojciec chce dzieci swoje wychować jak najlepiej. I na pewno ojcowie spośród nas to wiedzą, matki też to wiedzą, że no, istnieje takie, nawet takie stwierdzenie, takie określenie, które ja w domu słyszałem: synu, równaj zawsze do najlepszych, a nie do najgorszych. Czyli jeśli masz się porównywać, to z tymi lepszymi. I zawsze jest tak, że rodzice by woleli, żeby dziecko było szczere, żeby nie było obłudne, żeby nie mówiło co innego, a co innego robiło. A my mamy do czynienia z takim ojcem, co do którego nie ma żadnych wątpliwości, że nic, co sobie nawet myślimy inaczej, a robimy inaczej, że to się nic nie ukryje. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji. I Bóg będzie dochodził na nas rzeczy, co do których my dawniej myśleliśmy, że to się jakoś się ukryje. To są drobiazgi. I nam się czasem wydawało, albo może nawet dalej nam się czasem wydaje, że przecież no, nie będzie z tym żadnego problemu. Chcę wam powiedzieć taką historię sprzed wczoraj dosłownie. I może tak ogólnie, żeby nie było wiadomo, o co i o kogo może chodzić, bo kiedyś ta osoba może tu przyjść. Ale poszedłem do instytucji, do której od czasu do czasu wszyscy chodzimy. I no, miałem dwie takie sytuacje wcześniej, że tam wprowadzono mnie w błąd. Ta sama osoba wprowadziła mnie w błąd przy tym samym okienku. Za trzecim razem, jak tam poszedłem, to już poczekałem, aż zwolni się inne okienko i ona to widziała. Poszedłem do tego innego, załatwiłem sprawę skutecznie. No i teraz przychodzę kolejny raz, patrzę się, jedno jedyne okienko, jakie jest wolne, to jest akurat ta osoba, co do której miałem takie wątpliwości i co do której nie chciałem pójść. No i ona mówi do mnie: no proszę, jeśli Pan chce do mnie przyjść. Zapamiętała sobie to bardzo dobrze. No i ja wtedy zrozumiałem, że musimy porozmawiać. I przyszedłem tam do tego okienka i mówię: musimy porozmawiać. bo bez urazy osobistej, ale pani wprowadziła mnie w błąd już 2 razy i dlatego nie chciałem przyjść po raz 3. Ale porozmawialiśmy, ona mnie przeprosiła i sprawa została wyczyszczona. I może w naszym życiu są setki takich sytuacji, setki, których my nawet zapominamy później, jakoś nam się udaje nad tym przejść do porządku dziennego, ale Pan Bóg mówi nie, to nie przejdzie, to tak nie może być, bo nic, co jest ukryte, nie będzie nieujawnione. I jeżeli myślicie, że coś tajemnego zostawicie sobie, to i tak wyjdzie na jaw. Macie świadomość, mamy wszyscy świadomość, że jak już będzie po zmartwychwstaniu Kościoła i wszyscy albo zostaniemy wzięci i przemienieni za życia, albo zmartwychwstaniemy, to staniemy przed Trybunałem Chrystusowym. I Trybunał ma to do siebie z definicji, że jest publiczny. Więc jeżeli ktokolwiek ma niepozałatwiane jakieś sprawy, nawet jeżeli one są drobne, to lepiej, żeby załatwił je teraz. Dlatego, że potem będzie wszystko głoszone publicznie. I dobrze jest modlić się, żeby Pan Bóg postawił na naszej drodze ludzi, których skrzywdziliśmy na przykład, a nie pokutowaliśmy jeszcze, nie pogodziliśmy się z nimi jeszcze, którym zrobiliśmy jakąś przykrość, a na przykład potem szybko o tym zapomnieliśmy, bo było niewygodnie troszeczkę z tym, w związku z tym daliśmy sobie spokój. Naprawdę, tych sytuacji jest cała masa w naszym życiu i dobrze by było prosić Pana, żeby nam to przypomniał. Bo Pan Bóg będzie dochodził na nas i tak jest napisane zresztą w 5 Mojżeszowej, że Pan wzbudzę wam proroka i będziecie go słuchać, a jeżeli ktoś nie będzie go słuchał, to ja będę tego dochodził na nim. Czyli ten prorok przez duże P, który miał się pojawić i podejrzewano, że to jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel powiedział, nie, to nie ja. Ten prorok, ten kapłan, to jest Pan Jezus oczywiście i cokolwiek On mówi, czegokolwiek On naucza, a my się do tego nie stosujemy, to Pan będzie dochodził tego na nas. Nawet w sprawach, które wydają nam się drobne. I 4. werset. A mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić. Ale pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do ognia piekielnego. Doprawdy mówię wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedają 5 rubli za 2 pieniążki, a jednak żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boga. Nawet włosy na waszej głowie wszystkie są policzone, dlatego nie bójcie się, jesteście cenniejsi niż wiele rubli. A mówię wam, każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego też Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Ale kto się mnie wyprze przed ludźmi, tego też ja się wyprę przed aniołami Boga. I tamci ludzie wtedy, w tamtych czasach i później zresztą wielokrotnie też, a nawet dzisiaj, oni, żeby przyznać się do Pana, to naprawdę płacą, że rzeczywiście płacą literalnie ostateczną cenę. Literalnie. Oni po prostu oddają swoje życie. Czasem, kiedy tłumaczę jakiś tekst z Jan Naprawdy, to tam dość często są takie opisy tego, co się działo za czasów, no to był XVI wiek. I ci ludzie wtedy piszą na przykład listy z więzień. Teraz niedawno tłumaczyłem taki tekst, w którym ojciec pisał list do swojej żony i 5 dzieci. I pisał tuż przed skazaniem na śmierć z celi więziennej. I mówi, piszę do was lewą ręką, z wielkim trudem, ponieważ prawa została poprzez tortury zupełnie jest bezwładna. W wyniku tortur. I on pisze do swojej żony. On pisze, bądź dobrą matką i bądź świadectwem dla młodszych sióstr, żeby one wiedziały, jak należy żyć, jak należy mężom być uległe i jak należy nie wstydu Słowu Bożemu nie przydawać. Wiele innych takich fragmentów, takich listów jest. Kiedy ci ludzie, oni mieli dzieci, oni mieli piątkę dzieci. Oni mieli całe rodziny. I oczywiście tam ich też naciskano, jasne, że dzieci będą cierpieć i tak dalej, i tak dalej. Oni szli, oddawali swoje życie. I oni wiedzieli, bo to wszystko, co się działo wtedy, jak oni patrzyli na to, to publiczne rzeczy były, to co się działo, te wszystkie stosy, te wszystkie inne rzeczy, przecież tam niektórych to topili w ogóle. Kobietom taką łaskę często robili, że topili zamiast palić. Ale ci ludzie dostawali takiej łaski w momencie, kiedy oni musieli przez to przejść, że widać było, bo to wszystko było publiczne i ci ludzie, którzy chcieli przestraszyć wszystkich innych, to oni widzieli coś przeciwnego. To znaczy oni widzieli, że ci, którzy byli paleni na stosie, wykazywali się jakąś nadzwyczajną w tym momencie odwagą, bo dostawali nadzwyczajną łaskę. I wierzący, którzy byli wśród tej gawiedzi, wtedy byli zachęcani. I od samego początku tak było. I dlatego męczennicy zawsze byli wielkim zachęceniem dla kolejnych. I dlatego Tertulian mógł powiedzieć na przykład, że krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Dlatego, że to, co się działo z tymi ludźmi, zachęcało innych do tego, żeby oddać życie, bo to był przywilej. I Pan Jezus mówi, nie bójcie się tych ludzi, którzy mogą najwyżej zniszczyć wasze ciało. Najwyżej to mogą zrobić. Oni mogą zniszczyć wasze ciało, oni mogą wam odebrać pracę, oni mogą wam odebrać nie wiem co jeszcze, niewygody mogą wam odebrać, nie wiem, kontakt z dziećmi mogą wam odebrać. Tak, to wszystko mogą wam odebrać. Ale bójcie się tego, który jak zabije, to ma moc zrobić coś o wiele większego. Bo stawką jest w sumie żywot wieczny. I teraz jest pytanie, czy zapieramy się go w Pana naszego w sytuacjach, które absolutnie nie mają nic wspólnego ze śmiercią fizyczną, czy też jesteśmy gotowi wyznać go przed ludźmi w tym momencie. I to jest takie ostrzeżenie, które jest do uczniów skierowane. Jeżeli macie się kogoś bać, to weźcie pod uwagę, jaka jest stawka i kogo się bać. Bo Bóg się naprawdę jest w stanie zająć całą resztą i rzeczywiście jest tak, że my pewnych rzeczy Panu Bogu nie oddajemy do końca. Mamy taki moment, jak się nawracamy, to wtedy mówimy, Panie, oddaję Ci całe moje życie, wszystko Ci oddaję. A potem z każdym rokiem następnym następuje weryfikacja i Pan Bóg przychodzi do naszego życia i mówi, popatrz, teraz sam zobacz, czy to mi oddałeś, a to mi oddałeś, a tamto mi oddałeś. I wreszcie dochodzi do momentu, kiedy rzeczy, które są dla nas tak bardzo cenne, to wtedy są weryfikowane. I Pan Bóg pyta się, często to słyszałem takie świadectwa, matek się pyta na przykład, czy oddałaś mi swoje dzieci? Rodziców się pyta, czy oddałaś mi swoje dzieci? Małżonków się pyta, czy oddałaś mi swojego współmałżonka? Bo to jest coś, co takie cenne jest i tak strasznie boimy się pewnych rzeczy, że to możemy stracić. Że coś się może złego stać. I mamy sytuację czasem, kiedy oczywiście mamy nadzieję, że się nic nie stanie, no bo człowiek taki jest. Nie chciałby, żeby się coś stało, coś ostatecznego, coś bardzo złego, ale wiemy ze Słowa Bożego i z historii, że pewne rzeczy się działy i Pan Bóg przez to przeprowadzał. I on, musimy się również nauczyć właśnie tego, że to nie jest tak, że zawsze Pan Bóg nas od wszystkiego ochroni. On ma taką moc. Oczywiście on ma taką moc. Ma taką moc, żeby przenieść góry. Jak będzie taka jego wola. A teraz jest pytanie, a jeśli nie? Co jeśli nie? Czy ja się go wtedy zaprę, czy ja wtedy będę mu posłuszny? Czy ja wtedy uwierzę, że on przeprowadzi mnie przez wszystko? I wtedy, czy ja uwierzę w Słowo Bożemu, które mówi, jak przejdziesz przez ogień, to nie spłoniesz. Jak przejdziesz przez wody, nie zaleją cię. I Pan Bóg nie mówi, nie przejdziesz przez ogień i nie mówi, nie przejdziesz przez wody. Podobnie jak Pan Jezus wyraźnie powiedział, że przyjdzie burza i będzie weryfikacja. Co zbudowałeś na czym? Nie mówi, jak będziesz mi posłuszny, to burza nie przyjdzie. Deszczu nie będzie. To się słyszy gdzieniegdzie podczas nauczań różnych, ale to są rzeczy bardzo niebezpieczne i zwodnicze, dlatego że człowiek ma inne oczekiwania, a potem Pan Bóg je weryfikuje i się nagle dziwimy, że się dzieją rzeczy, które są napisane w Słowie Bożym, a nie to, jakie były niezgodne z naszymi oczekiwaniami. Nie bójcie się. To jest najistotniejsza sprawa. Cokolwiek by to było, jeżeli kto się wyprze mnie przed ludźmi, to się ja go wyprę przed aniołami Boga. I dlatego, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie wybaczone, ale temu, kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczony. A gdy będą was prowadzić do synagog, przełożonych i władz, nie martwcie się, jak i co macie odpowiedzieć na swoją obronę lub co macie mówić. Duch Święty bowiem nauczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić. A więc znowu spokojnie, nie przygotowujmy się na... Ale też tu jest napisane, jak was będą prowadzić. Czyli nie chodźmy niepotrzebnie w miejsca, w których nas nie prowadzą. A z drugiej strony jest napisane, że kto przeciwko Duchowi Świętemu bluźni. Była taka sytuacja, kiedy faryzeusze, oni sobie doskonale zdawali z tego sprawę, że oni byli przed Mesjaszem stali. Wiedzieli o tym. Myśmy o tym mówili wielokrotnie. Oni wiedzieli, a mimo to przypisywali Duchowi Świętemu dzieła diabelskie. I to mieli, jak to się dzisiaj mówi, przerąbane z tego powodu. Ale to jest ich problem, a nie nasz. Jeżeli jesteśmy posłuszni Bogu, jeżeli Bóg działa i to są Jego dzieła, bo są związane z nauczaniem Jego słowa, z głoszeniem Jego słowa, to nie jest nasz problem. To jest problem tych, którzy wiedząc o tym, zdając sobie sprawę w swoim sercu, że mają do czynienia z Bogiem, woleli obrócić kota ogonem, jak to jest napisane. Ale my będziemy nauczeni i Duch Święty nas pouczy, co mamy mówić. I teraz powiedział mu ktoś z tłumu, 13 werset, czyli nie jego uczeń. Nauczycielu, powiedz memu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. I powiedział im przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon i rozważał w sobie, cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów. Powiedział więc, zrobię tak, zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział, głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. To jest do człowieka, który z tłumu to powiedział. To nie jest do uczniów, zauważcie. I to jest ciekawe, że ten człowiek takie rzeczy słyszy i zadaje takie pytanie w tym momencie. On słyszy o tym, że należy życie swoje oddać, a on się martwi o spadek. No i czasami jest też w naszym życiu tak się zdarza, że my się martwimy czymś, co w perspektywie tego wszystkiego, co jest wieczne, co się niewzruszone, To jest po prostu głupstwo. Zaczynamy się temu przyglądać, siedzimy nad tym, zaczynamy kombinować. Zauważcie, ludziom jest strasznie dobrze dzisiaj. To są czasy, w których jeszcze, no chyba nigdy tak nie było ludziom dobrze. Wszystko na wyciągnięcie ręki. A jak nie masz pieniędzy, a bank ci chętnie pożyczy. I będziesz miał pieniądze. Tylko korzystaj z życia. Buduj sobie większe spichlerze i odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. I mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że dzisiaj może nie dożyć do wieczora. Niedawno jechałem z taksówkarzem i mówi, jak się rozmowa zaczęła na temat... On sam powiedział, że wie pan, taki wypadek niedawno widziałem, że człowiek jechał bardzo szybko, no i wyprzedzał kolejne ciężarówki i nie zauważył, że za tą ostatnią stoi koparka i wbił się w tą koparkę. I nie wiadomo jak przeżył, ale przeżył. I mówię, pan, no to Bóg mu szansę dał. No i od tego się zaczęła rozmowa, że Bóg każdemu daje szansę. No i okazuje się, że on chodzi sobie tam, no mówi, ja tak po swojemu wierzę, wie pan, idę sobie czasem do kościoła pomyśleć. Ja pytam, czy on jest zbawiony? A co to znaczy? I dopiero wtedy zaczęliśmy konkretnie rozmawiać. I mówię mu, obaj możemy nie doczekać dzisiejszego wieczoru. Taka jest prawda, więc niech pan sobie to weźmie wszystko do serca. I dobrze jest, żeby to ludzie niewierzący wiedzieli, bo oni po prostu mogą uciec od potępienia, ale my też czasami jesteśmy zaabsorbowani zupełnie czymś innym niż powinniśmy. A przecież nas też dotyczy to samo, to znaczy jeszcze dzisiaj mogą zażądać mojej duszy. I co wtedy? Wtedy już nie będę mógł niczego odwrócić. I potem Pan Jezus wraca do uczniów i mówi do nich, właściwie mówi do uczniów, bo to jest cały czas w tych samych okolicznościach. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie. Co będziecie jeść, ani o ciało, w co będziecie się ubierać. Życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani żną. Nie mają spiżarni ani spichlerza, jednak Bóg je żywi. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki. I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Więc najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, czemu troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną, nie pracują ani przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. A jeśli trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, o ileż bardziej was, ludzie małej wiary. Nie pytajcie więc, co będziecie jeść, ani co będziecie pić. Nie martwcie się o to. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz wasz Ojciec wie, że tego potrzebujecie. Szukajcie raczej Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. No i wraca to cały czas. Wraca to. Ostatnio do mnie wraca cały czas to słowo, że żeby szukać Królestwa Bożego, a reszta będzie mi dodana. Kiedyś to może było łatwiejsze. Ja nie wiem, dlaczego tak było. Może człowiek miał mniej doświadczeń za sobą. Ale tak dobrze by było wreszcie zacząć szukać Królestwa Bożego i przestać się tak strasznie zajmować, troszczyć, bo przecież tak naprawdę nie jestem w stanie dodać niczego. Niczego nie jestem w stanie zrobić. I cokolwiek się dzieje, to przecież Pan Bóg nad tym panuje. A my często na ten temat myślimy inaczej, zaczynamy o tym zapominać. I nie chodzi o to, żebyśmy się nie troszczyli o swoje rodziny. Tutaj jest mowa o nadmiernej trosce. O tym, że to nas pożera, to nas zjada. To jest coś, co sprawia, że my nie możemy normalnie spać, nie możemy normalnie żyć. Idziemy do Pana, oddajemy to, za chwilę, po jakimś czasie wracamy, zaczynamy się bać, odbieramy to z powrotem i bierzemy na swoje plecy. Czyli ta guma, o której mówiła siostra. I to nas wiąże, cały czas nie możemy tego obciąć. I dobrze jest się modlić, żeby to wreszcie puściło, żeby to wreszcie pękło. I ostatnio w pewnej sprawie, która jest podobna, ja poszedłem do Pana Boga i mówię, Panie, ja się będę modlił do skutku, aż Ty wreszcie pomożesz mi zmienić myślenie w tej sprawie, bo tak nie może być po prostu. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest kompletnie sprzeczne z tym, co tu jest napisane, że ty mnie chcesz uwolnić od tego dziwnego myślenia, niepotrzebnego. A przecież ojciec wie, że tego potrzebujecie. Więc jeżeli ojciec mój wie, że ja tego potrzebuję, jeżeli jest w stanie spełnić wszystko, co ja naprawdę potrzebuję, nie moje zachcianki, to dlaczego ja mam się tak strasznie mordować i martwić i cały czas, nie wiem, żyć w troskach? Po co? A nam się to zdarza, po prostu nam się to zdarza. I za bardzo myślimy dniem jutrzejszym. I powiem wam tak dla zachęty, że teraz, kiedy na przykład mamy taką mnóstwo rzeczy się zwaliło naraz, ja poszedłem do Pana Boga i powiedziałem mu: Panie, ja dokładnie w tej chwili chcę myśleć w taki sposób. To znaczy, nie będę się teraz troszczył, nie będę się teraz martwił, nie będę się zamartwiał tym, co będzie jutro, pojutrze, bo tego jest za dużo. Proszę Cię, byś kolejny raz, każdego dnia pokazywał mi, jak Ty to układasz. Wiecie, co zaczęło się. Pierwszy dzień się ułożył tak, że ja się nawet nie spodziewałem. Następny dzień się w poniedziałek ma tak ułożyć i widzę, że się układa tak, że wszystko przyspiesza, a i nie ma problemu. Okazuje się, że to wszystko może być inaczej, szybciej niż ja myślałem, bo Pan Bóg się za to zabrał. A dlaczego się zabrał? No bo wreszcie mu to oddałem. Nie bój się, mała trzutko, gdyż upodobało się waszemu ojcu dać wam królestwo. Królestwo. Nie te wszystkie rzeczy są dookoła. Królestwo. Jest takie słowo w Hebrajczykach, że przyjdzie taki moment, kiedy będzie wstrząśnięte to wszystko, co może ulec wstrząsowi, aby się ostało to, co wstrząsowi nie ulega. I właśnie tak jest w naszym życiu czasami, że Pan Bóg nas potrząsa, nasze życie, i wtedy my sami widzimy, co się otrząsa, a co zostaje. Czyli co w naszym życiu ulega wstrząsowi, a co jest niewzruszone. I chyba nie da się inaczej, jak tylko przez potrząsanie. Bo nie zobaczymy po prostu, co spadnie, a co zostanie. No nie ma takiej opcji. Tak samo jak nie ma takiej opcji, żeby zobaczyć, co jest w naszym życiu palne, a co jest niepalne, jak tylko przez ogień przejść. I dlatego Piotr pisze o tym, że każdy ogień w naszym życiu to jest próba naszej wiary. I musi być ona jak złoto. Wyczyszczona, pozbawiona żużlu, bo inaczej bez podniesienia temperatury nie da się tego zrobić. Więc czasami jest tak, że trudno to powiedzieć, co nieprzyjemnie się robi, ale powinniśmy być Bogu wdzięczni za to, że takie rzeczy się w naszym życiu dzieją. Pewnie trudno jest, jak człowieka boli, prawda? Ale naprawdę tak ogólnie, obiektywnie to jest błogosławieństwo. Sprzedawajcie, co posiadacie i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się, skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce. I znowu wracamy do tego, co powiedział tamten człowiek. Podziel się spadkiem. Mam na myśli w tej chwili bogactwo, którego się spodziewam, czy tam jakieś pieniądze, których się spodziewam. A Pan Bóg mówi: nie, zamiast budować sobie sam spichlerze, to ty się po prostu rozejrzyj. Jest komu dać jałmużnę, jest komu dać w ogóle cokolwiek. I Paweł, jak pisze do Tymoteusza, to mówi coś takiego: bogaczom tego świata nakazuj. Właśnie, nakazuj im, żeby się rozejrzeli dookoła, żeby zobaczyli, komu co potrzeba. To tak w skrócie mówię. I żeby oni, dzięki temu, że oni rozejrzą się, zobaczą i będą inwestowali w to, co jest potrzebne dla królestwa, to oni będą dzięki temu inwestowali w coś o wiele ważniejszego. Bo niczego nie przynieśliśmy na ten świat i z niczym stąd nie wyjdziemy. Tak Paweł mówi do ludzi, którzy byli bogaczami, byli w kościele. Mówi: zróbcie z tym, co macie, zróbcie po prostu odpowiedni użytek. teraz ostatni fragment. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich za stołem, a obchodząc będzie im usługiwał. Jeśli przyjdzie o drugiej czy trzeciej straży i tak ich zastanie, błogosławieni są ci słudzy. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. My jesteśmy w innej sytuacji niż ten człowiek, który budował sobie stodoły i spichlerze i w każdej chwili można było zażądać jego duszy, czy Pan mógł przyjść, zażądać jego duszy, co on wtedy biedny zrobi. Koniec. My też możemy zostać albo wzięci, albo umrzeć w dowolnej chwili. I też zostaniemy rozliczeni. I teraz będzie pytanie, co zrobiłeś, jak żyłeś? Przypomną się wszystkie sprawy, które były niewyznane, niezałatwione. Wszyscy ludzie, których skrzywdziliśmy, albo którym nie odpuściliśmy. To wszystko w tym momencie będzie nam pokazane. I teraz jeśli my będziemy się zajmować tymi wszystkimi sprawami, to znaczy będziemy budować spichlerze, będziemy się za bardzo troszczyć o różne rzeczy, będziemy się mordować z tymi gumami, które nas cały czas nas wiążą, to jest pytanie, co będzie, jak Pan przyjdzie? Z czym On nas zastanie? Czy nasze świece będą rzeczywiście zapalone, biodra przepasane? Czy my będziemy gonić za sprawami, które naprawdę nie są warte tego wszystkiego, co się okaże? Jeśli tego nie możemy, nie umiemy w tej chwili, no to trzeba będzie zabiegać o to, żeby nas Pan wreszcie nauczył albo żeby nam pomógł. Bo On daje nam chcenie i my to wiemy. To wszystko gdzieś tam jest w naszym sercu. Daje wykonanie, my to też wiemy, że ma taką moc, tylko brakuje decyzji z naszej strony. To jest problem. I doskonale nasz ojciec wie, że mamy rodziny, doskonale wie, że mamy dzieci, że musimy im pomagać i tak dalej, i tak dalej. To jest jasne, bo sam napisał w swoim słowie, że jeżeli ktoś o własną rodzinę nie dba, to jest jak gorszy niż niewierzący i zaparł się wiary. To jest proste. Też list do Tymoteusza, 1, chyba 5 rozdział. Więc to wszystko Pan Bóg wie. Nie chodzi o to, że wyjdziemy na górę i będziemy czekać w białych szatach na pochwycenie, nic nie robiąc. Mamy pracę, mamy świadectwo w pracy, wśród sąsiadów, wszędzie. To wszystko jest jak najbardziej aktualne. Ale pytanie, czym my żyjemy? To jest najważniejsze. I dlatego wołajmy do Boga z całej siły, żeby nam pomógł szukać królestwa, bo niektórzy z nas to są ludzie, którzy są, jak to się mówi, weteranami już w chodzeniu z Bogiem, a dalej nie bardzo wiedzą, jak to robić, albo dają się zaskoczyć po prostu różnymi problemami. Dajemy się zaskoczyć. A tymczasem Pan Bóg chce nas z tego wyrwać, gumy poobcinać i żebyśmy poszli do przodu. I żebyśmy zobaczyli, co On potrafi, działając dzień w dzień. Bo jest dobry. I troszczy się o nas. I wie, co nam potrzeba, zanim jeszcze powiemy. Amen.